Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Sebastiana Kulisa zatytułowanej Roślinne porady. Ogród na cztery pory roku. Czyta Stanisław Biczysko. Jak czytać tę książkę? Oczywiście każdą książkę najlepiej przeczytać od deski do deski. Ta jednak tego nie wymaga. Chociaż zaznajomienie się z nią w całości na pewno ułatwiłoby ci zrozumienie wielu kwestii dotyczących uprawy i pielęgnacji roślin. Pierwsza część książki, Grunt to podstawa, jest najważniejsza, jeżeli nic nie wiesz o uprawie roślin. Przeczytaj ją raz, a może trzy razy, albo nawet pięć, tak żeby jak najwięcej zapamiętać. Jeżeli ci to się uda, to poznasz odpowiedzi na większość swoich pytań. To esencja wiedzy na temat gleby, wody, stanowisk i siania, która w dalszej części książki będzie rozwijana. Tutaj mogą pojawić się pojęcia, których nie znasz, lub triki, o których nie dowiesz się nawet od babci, lub usłyszysz coś zupełnie przeciwnego. Ta wiedza to podstawa, z którą możesz ruszać w świat natury. Główna część, czyli cztery pory roku, to opis każdego z 12 miesięcy. Jeżeli sięgniesz po tę książkę na przykład we wrześniu, przeczytasz, co robić w tym czasie na balkonie lub w przydomowym ogródku. Dowiesz się, jaką pracę można jeszcze wykonać, a na co czas już się kończy. Następnie piszę o siewach i sadzeniu w domu i w ogrodzie. Krok po kroku wyjaśniam, kiedy, jak, gdzie i co siać, by osiągnąć najlepsze rezultaty. Po siewie czas na warzywa, zioła i kwiaty. Dowiesz się, które najlepiej wysiewać na rozsadę, czyli sadzonki, w domu, a które prosto do ziemi. Opowiadam o moich ulubionych roślinach i dzielę się swoimi ogrodniczymi sekretami. W drugiej części każdego rozdziału mówię najpierw o tym, co można uprawiać na parapecie i balkonie, a właściwie w donicach. Nie ma większego znaczenia, czy postawisz je w ogrodzie, czy na balkonie w bloku. Jedyne, co cię ogranicza, to przestrzeń. A następnie stricte o działaniach w ogrodzie, na działce, czy sąsiedzkiej grządce. Na koniec każdego rozdziału gratka dla wszystkich. I tych z ogrodami, i tych z balkonami, a nawet dla tych, którzy rośliny znają tylko z warzywniaka, czyli garść informacji o tym, jak jeść sezonowo. Poznasz kilka moich autorskich przepisów i otworzysz oczy na bogactwo smaków świata roślin. Jeśli nie masz jeszcze swojego kawałka ziemi, nie martw się. Rośliny można uprawiać naprawdę wszędzie. A wiele ich dzisiejszych odmian to efekt eksperymentów, więc nie bój się z nimi zaszaleć. Nie frustruj się idealnie wypielęgnowanymi roślinami i grządkami oglądanymi w prasie ogrodniczej czy w internecie. Z rzeczywistością mają tyle wspólnego, co okładki magazynów modowych z życiem. Parapet, balkon, taras, dach, podwórko, działka, skwer. Wszystko to może być bujnym ogrodem, jeżeli dodasz tam trochę kompostu i nasion. Zapraszam do lektury. Wstęp. Kto czyta wstępy? Zdradzę, że sam nie robię tego za często, więc bardzo mi miło, że tu jesteś. Tak jak każdy na początku nowej przygody, ja też nic nie wiedziałem o uprawie roślin. Jednak na skutek niezależnych ode mnie zdarzeń, często niedocenianych lub niechcianych, oraz dzięki wrodzonej miłości do natury, moje życie jakoś tak roślinnie się potoczyło. Nie chcę, aby ta książka była nadętym, poważnym tekstem, a przyjemną, lekką i edukacyjną lekturą. Każdy, kto mimo instant plastikowych czasów czuje potrzebę bliskości natury, znajdzie tu zarówno mądrość dla siebie, jak i wsparcie dla niej. Najpierw jednak musisz zrozumieć mój sposób patrzenia na przyrodę. Dla mnie pisanie o nasionach, ziołach, roślinach, kompoście, ściółkowaniu i oszczędzaniu wody to opowieść o pojedynczych, zależnych od siebie częściach niewyobrażalnie ogromnego organizmu okalającego naszą planetę, natury. Nie jest to abstrakcyjne pojęcie, a zbiór żywych organizmów, które z pozoru mogą wyglądać na chaotyczne i bezmyślne, ale robiąc krok w tył i patrząc na wszelkie zależności między nimi, zaczniesz rozumieć ten idealny chaos. Nie bój się natury. Większość rozwiązań i nauki przekaże ci sama. Ty postaraj się jedynie jej słuchać i rozumieć jej języki. Próbując zrozumieć cykl pór roku, pojmiesz ich wpływ na życie roślin. To, kiedy rosną najlepiej, kiedy potrzebują wody, a kiedy ochrony. Rozumiejąc, że to także żywe organizmy, zauważysz, jak wiele istnieje między wami podobieństw, a to pozwoli ci zadbać o nie, a w efekcie o siebie, jak najlepiej. Książkę nieprzypadkowo zaczynam od lutego. To w tym miesiącu, 6 lat temu, przestałem jeść mięso. Od tamtego czasu świat roślin stał mi się jeszcze bliższy. Ale to nie jedyny powód. Jeżeli chcesz zajmować się roślinami, musisz nauczyć się planować. Wbrew pozorom to bardzo relaksujące, a bywa, że i terapeutyczne. Z powodu katastrofy klimatycznej natura szaleje. Więc wiele prac wokół roślin można zacząć wcześniej niż kiedyś. Luty stał się nowym marcem. Anomalie pogodowe czasem pomagają, na przykład wydłużając plonowanie dzięki późno przychodzącym przymrozkom jesienią. Mogą też jednak przeszkodzić, jak niszczące plony opady gradu w lipcu. Dlatego, jeśli nauczysz się planować, choćby z miesięcznym wyprzedzeniem, wszystko powinno się udać. Pamiętaj tylko, że natura jest dziełem przypadku, więc nie trzymaj się sztywno planów i bądź częścią ekosystemu, a nie jego dominantą. Moje wczesne dzieciństwo to nie tylko mieszkanie w bloku, lecz także jeżdżenie na wieś, wypasanie krów, pływanie w morzu, zawsze z jakimś psem u boku. Następnie przeprowadzka na wieś, pod las. Miejsce niby piękne, ale znienawidzone ze względu na brak towarzystwa do spędzania czasu. To, co interesowało mnie od małego, to zwierzęta. Czytałem o nich, rysowałem je. Nawet chciałem zostać weterynarzem. Poszedłem jednak do okropnej podstawówki, pełnej złych dzieci, ich złych rodziców i złych nauczycieli, wysysających radość i zostawiających przykre wspomnienia na wiele lat. Potem już lepsze, ale prowincjonalne i przepełnione gimnazjum, w którym wszystko było do bólu przeciętne i nijak nie mogłem się rozwijać bardziej niż poza dodatkowe lekcje francuskiego u sąsiadki. W tym okresie las, pola i łąki kojarzyły się ze szkołą i domem, czyli miejscami, w których młody człowiek nie chce spędzać czasu. Kiedy dorastałem, fascynowały mnie inne kraje oraz ich miasta, a nie trawnik za domem. Zmieniłem podejście, gdy w liceum poleciałem do Szwecji z moją przyjaciółką Kasią. Mieszkaliśmy w pięknej szwedzkiej miejscowości Eskilstuna, gdzie w większości ogrodów znajdował się choćby skrawek ziemi z podwyższonymi grządkami, a na nich sałaty, koper, pomidory i zioła, które ciągle ktoś podbierał do przyrządzania posiłków. I wtedy mnie olśniło. Za moim rodzinnym domem rozciąga się ogromny trawnik, a przecież mogłaby to być spiżarnia. Ze świeżymi warzywami, ziołami, zupełnie za darmo. Poprosiłem rodziców i dostałem kawałek terenu na własny użytek, gdzie zacząłem uprawiać pierwsze warzywa. I tak, prawie 9 lat temu, przejąłem pod władanie cały ogród, który dziś jest pełen rabat kwiatowych, drzew, krzewów. Są też dzika łąka, warzywnik, mini sad, a nawet szklarnia i kurnik. Ta pasja rozwijała się bardzo wolno i długo, bo po maturze mieszkałem w różnych miastach, dzielnicach, do ogródka głównie dojeżdżając, a nie mieszkając przy nim. Często na ziemię, nasiona, sadzonki i inne ogrodnicze rzeczy wydawałem większość oszczędności, czasami uzyskując zerowe rezultaty. W tej samonauce miałem jeden poważny problem – brak dobrych źródeł informacji. Większość książek, które posiadałem lub które udało mi się kupić w antykwariacie, w tym tak popularne jak działka moich hobby, nie spełniała moich oczekiwań. Nie podobała mi się w nich idea zasilania gleby niemal wszystkimi pierwiastkami z tablicy Mendelejewa bez wyraźnego powodu. Czy też traktowanie stworzeń w ogrodzie jak największych wrogów. To spryskaj, to zniszcz, to zasyp, a na to zastosuj trutkę. Stop! Mój ogród miał być ostoją, oazą, czy tak zwanym rajem. To miejsce powinno żyć, a nie być pozbawiane życia. Zacząłem więc wertować książki, magazyny, gazety, artykuły i internet w poszukiwaniu osób, pomysłów, rozwiązań oraz filozofii, które traktują ogród, naturę z miłością. I tak natknąłem się na treści o uprawach ekologicznych, technikach permakulturowych. Permakultura to gałąź projektowania ekologicznego nawiązująca do naturalnych ekosystemów i zakładająca uzyskanie oczekiwanych plonów przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko.
Przypis redakcji.
I o tym, że jednak się da. Cenne informacje, pomysły i ciekawostki na temat konkretnych roślin postanowiłem spisywać w zeszycie. Jednak szybko się okazało, że ten sposób nie do końca się sprawdza, bo zacząłem się gubić w notatkach. Pomyślałem więc, że zdobytą wiedzę umieszczę w internecie. Łatwo ją edytować i zawsze można coś dopisać, a być może ktoś z tego skorzysta. W kwietniu 2015 roku założyłem konto na Instagramie o nazwie Roślinne Porady, na które zacząłem wrzucać charakterystyczne zdjęcia roślin w mojej dłoni, a wszystko na białym tle. Roślinne porady szybko zyskiwały popularność i dziś obserwuje mnie tam ponad 40 tysięcy osób. To niesamowite. Dzięki temu nadal każdego dnia, mimo przykrych rzeczy, które się dzieją dookoła, mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, jak ważna jest przyroda, bioróżnorodność i że każda osoba może zrobić ogromnie dużo, by ją wspierać. Dzięki roślinnym poradom mam najlepszą pracę, jaką mogę sobie wyobrazić. Prowadzę warsztaty, piszę artykuły, edukuję małych i dużych. Pracowałem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako przewodnik. Pomagam w roślinnych aranżacjach wnętrz czy przy różnego rodzaju wydarzeniach o tej tematyce. Uczę zarówno o roślinach, które rosną na zewnątrz, jak i o tych w środku. Zostałem laureatem nagrody Esencja Natury Herba Polu za promowanie natury w mediach społecznościowych. Tworzyłem ogrody społecznościowe i przygotowywałem posiłki z różnymi szefami kuchni, ucząc się od nich gotować, a ich zaznajamiając z roślinnymi produktami. Obecnie wraz z moim partnerem Robertem pracujemy jako projektanci ogrodów, tworząc je od podstaw, a te już istniejące wzbogacamy o gatunki, które dodają w nich życia. Trudno o lepszy scenariusz na realizację marzeń. Choćby dzięki temu, co od natury otrzymuję, jedzenie, relaks, satysfakcję, wrażenia wizualne czy zarobek, jestem jej winien napisanie tej książki. Każde spotkanie nowych ludzi, czy podczas prywatki, czy też na ulicy, kończy się pytaniem o roślinę, zazwyczaj monsterę. I to jest piękne. Czuję, że to moje powołanie, pomagać za sprawą swojej wiedzy, by coś rosło lepiej. Książka ta powstała na bazie mojego długoletniego, bo już ponad 10-letniego doświadczenia, ale nie tylko. Przez ten czas zadawano mi mnóstwo najróżniejszych pytań, z których wiele się powtarzało. Dzięki temu wiem, z czym większość miłośników roślin boryka się przy ich uprawie. Na takie pytania i zagwozdki odpowiada ta książka. Wielokrotnie zmieniałem plany, projekty. Przesadzałem, dosadzałem, przycinałem, przekopywałem z powrotem w to samo miejsce, aż w końcu jestem tu. Wiem, jakie błędy popełniałem, kiedy utrudniałem sobie życie. Czytałem, rozmawiałem, pytałem, dowiadywałem się, poprawiałem, znów czytałem, ale przede wszystkim ćwiczyłem na żywym organizmie. Dlatego dziś mogę ci pokazać, na co należy zwrócić uwagę, by rośliny rosły jak szalone, a moje błędy były twoją nauką. Może brzmię jak stary dziad, ale jedno jest pewne. To najbardziej relaksujące, choć męczące, zajęcie, które jest satysfakcjonujące na tak wielu różnych poziomach, że trudno to opisać. Mimo to usiadłem i zmierzyłem się z tym wyzwaniem. Grunt to podstawa. Jeżeli myślisz, że moje pierwsze doświadczenie z sianiem wyglądało tak, że wyrosła piękna, zdrowa roślina, która cały czas plonowała, to muszę wyprowadzić cię z błędu. Odpowiednie podłoże. Na pierwszy siew wybrałem dynię. Wiedziałem, że lubi słońce, więc wsadziłem nasionko do ziemi w miejscu nasłonecznionym. Zamiast 3-4 metrów pnączy i mnóstwa owoców dyni, wyrósł pęd o długości 50 cm z 3 liśćmi. Trochę czasu zajęło mi, by zrozumieć, że wybrałem najgorszą dla tej rośliny glebę. Zamiast wrzyznej i wilgotnej umieściłem ją w suchym piachu pośrodku ogrodu. To rozczarowujące doświadczenie mogło wtedy ostudzić mój zapał 18-latka. Stało się jednak przeciwnie i ten niewyrośnięty pęd dyni koniec końców zaowocował, choć zupełnie inaczej niż się spodziewałem. Wszędzie coś urośnie. Doniczki i inne. Rośliny możesz uprawiać naprawdę wszędzie. Od ciemnego balkonu przez suche podwórko po mokre ogrody. W ogrodach mogą to być zagony, podłużne grządki na warzywa, rabaty, grządki z kwiatami i mniej znane, ale coraz bardziej popularne grządki wzniesione. Podstawą takiej grządki jest zbita drewniana rama, którą wypełnia się ziemią, kompostem oraz innymi materiałami. Patrz rozdział o kwietniu. Uprawianie w nich roślin ma mnóstwo zalet. Są wygodne w obsłudze. Trawa czy pesz, rozprzestrzeniające się na działce, nie zarastają grządek. Powstrzymują ślimaki, rośliny łatwiej opierają się przymrozkom. Chcąc mieć jakieś uprawy na balkonie, tarasie czy patio, zainwestuj w donice. Niech będą jak największe, trzymają dłużej wodę i z biodegradowalnych materiałów, które w przeciwieństwie do plastiku oddychają. Upewnij się, że doniczka to doniczka, a nie osłonka bez otworu w dnie. Nie wybieraj też metalowych puszek, plastiku czy szkła, które mocno się nagrzewają, szybko niszczą, mogą poparzyć lub ugotować korzenie roślin. Nie muszą to być gotowe donice, a najróżniejszego rodzaju pojemniki, takie jak skrzynki, beczki, misy, balie, które trzeba do tego odpowiednio przygotować. Jak dbać o glebę? Wyobraź sobie, że gleba to skóra naszej planety. Nie przekopuj ziemi, nie wypalaj, nie zasypuj solą, nie wylewaj chemikaliów, nie zalewaj betonem. Tak jak na skórze nie rozdrapuje się ran i nie zatyka porów. Pozwól jej oddychać. Niech zawsze coś w niej rośnie. Odżywiaj ją i dokarmiaj kompostem. Jesteś tym, co jesz, a zatem tym, czym odżywia się to, co zjadasz ty. To, co dajesz glebie, wróci do ciebie. Dobra, żywa gleba jest czarna, gruzełkowata i wilgotna na poziomie korzeni nawet w upalny dzień. Uboga ziemia jest jak piach, pył, w którym nawet dzikie rośliny nie za bardzo będą rosnąć. Aby takiej glebie przywrócić żywotność, wystarczy, że położysz na niej gruby plaster z kompostu. Donice zaś uzupełniaj gotowym, przerobionym kompostem, a nie ziemią. Warto go wymieniać co roku lub usuwać wierzchnią warstwę i dosypywać nową. Nie przekopuj ziemi. Tu pewnie niejedna babcia z dziadkiem złapią się za głowę. Oni łapią się za głowę także, gdy widzą kolorowe włosy, kolczyki w nosie, tatuaże na ramieniu lub kiedy słyszą, że ich wnuk jest influencerem. Jednak mamy nowe czasy, nową wiedzę i nowe ekologiczne techniki. Jedną z nich jest technika zwana no dig, czyli nie kop. Dlaczego? Ponownie, wyobraź sobie, że gleba to skóra. Każde jej przekopywanie, bronowanie i inne naruszanie struktury sprawia, że marnieje i potrzeba dużo czasu, by się zregenerowała. Kopiąc glebę, niszczysz wszystkie kanaliki zbudowane przez dżdżownice oraz inne mikrostworzonka. Te kanały to rurki, które z jednej strony napowietrzają glebę, co jest bardzo ważne, by nie była zbita i twarda, a z drugiej działają jak system irygacyjny. Gdy spadnie deszcz, woda spływa nimi prosto do korzeni roślin. Po przekopaniu zaś często stoi ona na powierzchni gleby, skąd zwykle paruje. Co więcej, przekopując glebę, przerzucasz uśpione w niej nasiona dzikich roślin, więc w efekcie zamiast zagonu z sałatą może się pojawić zagon z gwiazdnicą. Też fajnie, ale przecież nie o to chodziło. I rzecz najważniejsza. Emisja CO2. Dobra, zdrowa gleba to korek dla CO2, które dzięki mikroorganizmom zawiązuje się i w niej zostaje. Gdy w glebie nie ma życia, gaz ulatnia się do atmosfery, podwyższając jej temperaturę. Dlatego dbanie o życie w glebie i o to, by była cały czas czymś pokryta, jest najważniejsze dla świadomych opiekunów ogrodów. Kompost i ściółkowanie. Kompost to złoto ogrodników i warto o tym pamiętać. To dużo więcej niż nawóz. W przeciwieństwie do większości nawozów naturalnych, na przykład świeżego obornika, dobrze przerobiony kompost nie wydziela przykrego zapachu. Ma on wygląd, strukturę i zapach czarnej, żyznej ziemi. Nawozy, szczególnie te płynne, to doraźny zastrzyk witamin dla roślin, podczas gdy kompost to swego rodzaju długofalowo działający probiotyk, szczepionka życia dla gleby. To żyjąca masa, organizm, który pobudza, łączy, nawadnia, napowietrza, wzbogaca i wprawia glebę w ruch. Po prostu ożywia ją oraz to, co w niej rośnie. Nie kop, ściółkuj. Gleba nie potrzebuje kopania, tylko kompostu. Warzywnik, rabatę kwiatową lub miejsca, gdzie gleba jest słaba, należy wyściółkować, czyli okrywać ziemię warstwą ściółki, w tym przypadku kompostu. Gleba jest za sucha? Ściółkuj kompostem. Zbyt piaszczysta, zbyt gliniasta? Ściółkuj kompostem. Za dużo dzikich roślin? Ściółkuj, to je zagłuszysz. Naprawdę, nie trzeba wymieniać ziemi ani mieszać jej z czymkolwiek. Wystarczy kompost. Najlepiej wykonać to jesienią, by ściółka przez zimę połączyła się z glebą. Jednak zawsze lepiej wyściółkować, nawet w środku lata czy pod koniec zimy, niż nie robić tego w ogóle. Kompost, ściółka są bardzo miękkie i wystarczy zrobić w niej dołek ręką, by posadzić w nim roślinę. Bez kopania dołów. Kompost. Kiedy i skąd? Kompost to absolutna podstawa w ogrodzie. Należy mieć go pod ręką cały rok, szczególnie jeśli przygodę z roślinami dopiero zaczynasz. Wczesną wiosną, w wypełnione nim doniczki, możesz wysadzić przepikowane rozsady czy sadzonki. Jeżeli nie udało ci się zrobić tego jesienią, wyściółkuj nim rabaty wiosną i wysadzaj rośliny bezpośrednio w nim. Trudno jest wyprodukować dużą ilość kompostu samemu. Dlatego można nabyć go w internecie, w sklepach czy centrach ogrodniczych lub w zakładzie utylizacji śmieci. Tam w niskiej cenie kupisz duże ilości kompostu, który pochodzi z przerobienia miejskich odpadów mokrych. Jak dużo? Natura wytwarza ściółkę sama. Jesienią zrzucona przez rośliny masa już niezielona kompostuje się przez zimę, tworząc życiodajną podstawę dla roślin na nowy sezon. Dlatego trudno coś prześciółkować. Można najwyżej zakopać pod zbyt grubą warstwą kompostu. W przeciwieństwie do nawozu, z kompostem nie da się przedobrzyć. A dobrze wyściółkowana kompostem gleba przez dłuższy czas nie będzie potrzebować nawożenia. Wysyp około 10-15-centymetrową warstwę kompostu na ziemię, a on zrobi resztę. Jak zrobić kompost? W skrócie. Składując w jednym miejscu odpady z ogrodu i kuchni. Sposobów kompostowania są setki i powstało o tym wiele książek. Ja buduję z 7 palet 2 komory. Jedną komorę napełniam odpadami, podczas gdy w drugiej w tym czasie pryzma kompostu dojrzewa. Jesienią przekompostowany materiał rozrzucam na grządkach i rabatkach, a uzupełnianą pryzmę zostawiam w spokoju, by przerobiła się do wiosny. I tak na zmianę. O kompostowniku można myśleć jak o wielkim organizmie. Pryzma kompostu to kupa życia, dlatego najlepiej ustawić kompostownik w ciepłym miejscu, a gdy jest bardzo sucho, podlewać go, a nawet przerzucić 2-3 razy w sezonie. By kompost dobrze się przerobił, warto dbać o to, by stosunek odpadów zielonych, azotowych, do brązowych, węgiel, był podobny. Co kompostować? Odpady zielone. Ścięta trawa, rośliny bez dojrzałych nasion, skorupki jaj, obierki, resztki po gotowaniu, zielone części roślin. Odpady brązowe. Brązowe liście, siano, słoma, popiół, kartony, trociny, produkty w 100% bawełniane. Inne. Fusy po kawie i herbacie, skórki cytrusów, łupiny orzechów. Kompostuj je tylko w dużych ogrodowych kompostownikach. W małych domowych pojemnikach mogą za bardzo zakwaszać kompost. Obcięte włosy i paznokcie, korki od wina z naturalnego korka. Nie kompostuj chorych części roślin, mięsa, kości, tłuszczów, nabiału, ryb, zawartości kuwet, części iglaków, zadrukowanych gazet, malowanego i impregnowanego drewna, tektury powlekanej, plastiku, szkła, metali. Podlewanie. Rośliny w większości składają się z wody. Właściwie to utwardzona woda o różnych kształtach. Są rośliny, które nie lubią lub nie potrzebują dużych ilości wody, ale większość z tych, które obficie kwitną, owocują lub mają mnóstwo liści, musi być obficie podlewana. Podlewanie to bardzo ważna część uprawy roślin, jednak mało ekologiczna. Dlatego warto zadbać, by podłoże było jak gąbka oraz chłonęło i magazynowało jak najwięcej wody z opadów. Oczywiście to zadanie kompostu czy innej ściółki. To powinna być podstawa utrzymywania wilgotności gleby, a niekoniecznie lanie wody z węża. W przypadku donic stosuję technikę zalewania. Leję tak dużo wody, by przeleciała na dół. Kiedy nie wiem, czy już podlewać, po prostu wkładam palec do ziemi i sprawdzam. Jeżeli jest suchy, ruszam z wiadrami wody. Kiedy i jak podlewać rośliny? Zanim podlejesz rośliny, zwróć uwagę na porę dnia. Jeżeli jest ciepło, a słońce mocno świeci, daruj sobie podlewanie. W najlepszym razie woda wyparuje, w najgorszym popali liście lub ugotuje korzenie. Dobra pora na podlewanie to wczesny ranek lub wieczór. Podlewając rano, zrób to na tyle wcześnie, by rośliny zdążyły się napić przed upałem. Poranek to czas, gdy rośliny są najbardziej aktywne i najlepiej skorzystają na dodatkowej porcji wody. Wieczorem wilgoć w ziemi na pewno utrzyma się na dłużej, ale wówczas roślinom nie potrzeba jej aż tak dużo, a może przyciągnąć ślimaki. Wodę lej przy ziemi, podlewając bezpośrednio glebę. Nigdy nie kieruj jej na liście, bo możesz je poparzyć lub doprowadzić do chorób grzybowych. Jak oszczędzać i magazynować wodę? Na mnóstwo sposobów. Gdy wiem, że będzie padać, rozstawiam w ogrodzie wszelkie wiadra, doniczki, misy i inne naczynia, które mogą złapać cenne krople. Po deszczu zbieram je i zlewam wodę do beczki lub po prostu używam jej do podlewania. Mam też beczkę pod dachem, do której rynną ścieka deszczówka. Postawiłem jeszcze dwa duże pojemniki, które zbierają wodę z dachu domu i dzięki temu tej z kranu używam może 4 czy 5 razy w ciągu sezonu.
Rodzaje stanowisk. W tym miejscu większość poradników ogrodniczych zanudza czytelników pojęciami stanowisko półcieniste czy mocno nasłonecznione.
O co w tym wszystkim chodzi? O to, by poznać swoją przestrzeń i zobaczyć, gdzie bezpośrednio pada słońce i jak długo. Oczywiście, najlepiej przeprowadzać te obserwacje latem, bo to wtedy słońce najmocniej operuje. Tajemnicą sukcesu w uprawie roślin jest między innymi to, żeby sadzić je tam, gdzie powinny rosnąć, a nie tam, gdzie chcesz, by rosły. Jeżeli posadzisz roślinę, która uwielbia słońce, na przykład rozchodnik, w ciemnym miejscu, może się ona mocno wydłużyć, nie wybarwić, a czasem w ogóle nie zakwitnąć. A jeśli roślinę cieniolubną umieścisz w pełnym słońcu, to ono prawdopodobnie wypali jej liście. Dlatego najpierw dowiedz się, co można posadzić w danym miejscu. Mam bardzo dużo słońca. Czyli słońce świeci bezpośrednio na dane miejsce od rana do wieczora. W przypadku balkonów czy parapetów będą to te z ekspozycją na południe lub południowy zachód. Silnie nasłonecznione stanowisko to bardzo dobre miejsce do założenia warzywnika, sadu, postawienia szklarni, uprawiania większości sukulentów czy egzotycznych roślin oraz aromatycznych ziół. Warzywa. Cebula, czosnek, bakłażan, dynia, fasola, kalafior, karczochy, miechunka, papryka, pomidory, pory, szparagi. Kwiaty i zioła. Aksamitki, chabry, dalie, jeżówka, juka, kart, karczoch hiszpański, lobelie, liliowce, maki, malwy, mieczyki, mikołajki, przegorzany, rojniki, rozchodniki i rozchodnikowce, słoneczniki, starce, tęgosze, werbena patagońska, kocimiętka, lawenda, oregano, lebiotka, rozmaryn, szałwia, tymianek, wawrzyn, liście laurowe. Krzewy i drzewa. Aktinida, mini kiwi, amorfy, budleja Dawida, cisy, drzewa cytrusowe, jałowce, karagany, kosodrzewiny, rokitnik, drzewa owocowe wszystkie, praktycznie wszystkie drzewa, oliwki, pnącza, cytryniec, kobea, rdestówka oberta, wilec ziemniaczany, winobluszcz, winorośl, wisteria, glicynia. Słońce świeci mocno, ale nie cały dzień. Choć i w tym miejscu promienie słońca mogą przypalić, to wcześnie rano lub bliżej godzin wieczornych nie operują aż tak mocno. To idealne warunki dla większości kwiatów i warzyw, czy też postawienia kompostownika. Warzywa, bób, buraki, cukinie, jarmuż, marchew, ogórki, pietruszka, rabarbar. Kwiaty i zioła. Astry, dalie, lilie, łubin, arcydzięgiel, bazylia, lubczyk, rumianek. Krzewy i drzewa. Dereń, głuk, leszczyna, nieszpółka, świdośliwa, klon palmowy. Pnącza. Powojnik, klematis. Wiciokrzew. Mam niewiele światła. Chociaż światła jest tu niewiele, to wpada bezpośrednio na minimum 3-4 godziny. To może być też miejsce, które jest zacienione na przykład przez koronę drzewa czy żywopłot. Dobrze tam uprawiać warzywa liściowe, a także założyć jagodnik. Warzywa: groszek, mizuna, musztardowiec, pak choi. Kwiaty i zioła: ciemiernik, hortensja, kokoryczka, naparstnica, niezapominajki, orliki, czosnek niedźwiedzi, mitsuba, pietruszka, rukiew wodna, szczypiorek. Krzewy i drzewa: agrest, borówki, czarny bez, jarzębina, jeżyny, maliny, porzeczki, poziomki, truskawki, jodła balsamiczna, jodła koreańska, oczar wirginijski. Pnącza: bluszcz pospolity, kokornak, powojnik, wiciokrzew. Suchy cień. Jeżeli w danym miejscu nie ma szans na choćby jeden bezpośredni promień słońca, na pewno sprawdzą się w nim rośliny leśne, które naturalnie rosną w cieniu drzew i krzewów. Takie ciemne i suche miejsca znajdzie się w każdym ogrodzie, na przykład bezpośrednio pod drzewem, pod murem, za budynkiem. Jeśli chcesz w nim zasadzić którąś z poniższych roślin, wyściółkuj je grubą warstwą kompostu. Warzywa: klejtonia, mizuna, musztardowiec, roszponka, rukola, sałaty. Kwiaty i zioła: barwinek, bodziszki korzeniaste, ciemierniki, cyklamen neapolitański, dąbrówki rozłogowe, funkie, konwalia, paprocie, runianka, kokorycz, kokoryczka, miodunka, rukiew wodna. Pnącza: bluszcz pospolity, kokornak.